środku dnia.
25 lat temu została oddana do użytku pestka. Tłumy poznaniaków przyszły wtedy, by przejechać się najnowocześniejszą trasą, najszybszą trasą. Budowano ją od 1982 roku, a i pestka służy do dziś. W naszym studiu inżynier Jan Firlik, były wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, poniekąd także odpowiedzialny za wdrażanie pestki do miejskiego systemu komunikacji miejskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pamięta pan ten dzień, kiedy, bo to było dokładnie wczoraj ta rocznica, czyli 30. Chociaż testy były, zdaje się, również na początku stycznia z pasażerami jakieś robione. Później właśnie był ten taki nieoficjalny dzień. I od 1 lutego pestka oficjalnie już została włączona do systemu miejskiego. Pamięta pan właśnie, kiedy to
oczywiście, poruszyło? Że pamiętam. Pamiętam i ten dzień 30 i 31 i poprzednie dni i noce, które spędziliśmy na tej trasie, zanim została oficjalnie przekazana do użytku. To była trasa innowacyjna w sensie konstrukcji. Ona była trasa, do której nie ma dojazdu praktycznie, na przykład dla pojazdów ratowniczych. Myśmy musieli przeprowadzić szereg ćwiczeń ratownictwa technicznego i medycznego, zanim ona została uruchomiona. Musieliśmy zakupić specjalistyczne samochody, które tak zwane samochód dwutrakcyjny, dźwig dwutrakcyjny, który mógł wjechać na tory i mógł jechać zarówno po ulicy, żeby dojechać do tej pestki, jak i po torach, żeby dojechać do miejsca zdarzenia. Taki dźwig został zaprojektowany i zakupiony przez MPK. Były przeprowadzane wspólne ćwiczenia ze strażą pożarną, z policją, z pogotowiem ratunkowym, żeby rozpatrzyć wszelkie możliwe warianty katastrofy na tej trasie i sposobów udzielania pomocy. Jak tam się dostać, w jaki sposób wejść. I wszelkie te warianty musiały być przećwiczone.
Ale odpukać, panie dyrektorze, takich poważnych zdarzeń nie było na PESE przez te 25.
Były zdarzenia takie wynikające z różnych przyczyn.
Ale to my mówimy o jakichś awariach. Ja pamiętam, kiedy pan jeszcze był dyrektorem, kiedy się osunęła ziemia na PES, tam na wysokości chyba Chrobrego też była pestka wstrzymana, no ale nie było to takie zdarzenie, jakieś poważne katastrofy, gdzie by ludzie mocno ucierpieli, więc to chyba...
To akurat nie. Natomiast były zdarzenia najechania tramwaj na tramwaj, które są zawsze najbardziej niebezpieczne.
Tak, tak.
Były próby samobójcze na tej trasie, które też doskonale pamiętam. Były również niestety akty wandalizmu, które też były bardzo niebezpieczne, które też stwarzały duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Z tym wszystkim musieliśmy się borykać zaraz po uruchomieniu.
I to było, proszę państwa, 25 lat temu. To jest ćwierć wieku, już możemy śmiało powiedzieć. Dlatego też poprosiłem dzisiaj o pomoc w przygotowaniu tej audycji koleżankę naszą, byłą tutaj radiową, Anię Sochacką, która przez lata zajmowała się właśnie poznańskim szybkim tramwajem. Była wtedy na otwarciu. No i proszę posłuchać, jak Ania wspomina tamte wydarzenia. Aniu, ty byłaś na otwarciu pestki te 25 lat temu z magnetofonem reporterskim. No, to było wtedy w Poznaniu pewnie wielkie wydarzenie.
No to było największe wydarzenie chyba od lat i największa inwestycja, którą wtedy udało się w Poznaniu zrobić, na którą mieszkańcy naprawdę czekali. To, z czym dzisiaj po tych 25 latach kojarzy mi się tamten dzień, to tłum. Naprawdę wielki tłok. Ja relacjonowałam, robiłam materiał wtedy do popołudniowego programu. Miałam też robić relacje na żywo i pamiętam, że tego się w ogóle nie dało wtedy zrobić, bo w tramwaju panował ogromny tłok. Były tłumy ludzi na przystankach, wszyscy chcieli przejechać się tym tramwajem, tą nową trasą. I to, co pamiętam, to rzeczywiście na każdym przystanku wielki tłum ludzi, każdy po prostu chciał przejechać się tą trasą, po prostu się przejechać. Ja myślę, że ci, którzy byli akurat w środku, w tramwaju, nie przy oknie, no to po prostu nic nie widzieli. Ale sama atmosfera była fantastyczna, coś pewnie za czym dzisiaj w naszej covidowej rzeczywistości tęsknimy, żeby w takim tłumie się przejechać tramwajem. rozumiem. Rzeczywiście to była fantastyczne wydarzenie. O ile pamiętam, chyba ta główna uroczystość odbywała się na przystanku Lechicka. Tak mi się kojarzy. Albo się mylę, bo może ja tam po prostu wsiadałam, ale to być może ze słuchaczy albo pan dyrektor Filik powie, czy rzeczywiście mam rację.
Ale na pewno ten tramwaj, który podjechał, to był ten Helmut taki, prawda? Stary Helmut, który już dzisiaj nie jeżdżą.
Tak, to była niestety z pestką i z otwarciem pestki. Nierozerwalnie łączy się historia słynnych czeskich tramwajów Tatra, które miały przyjechać i miały być hitem. Hitem miały być tej trasy, ponieważ one miały tylko te trasy szybkiego tramwaju obsługiwać. Tam niestety nie był to zbyt udany zakup dla Poznania. Już pomijam te opóźnienia związane z przyjazdem tych tramwajów, ale to jak one potem się niestety psuły. Ja pamiętam, że naprawdę dużo na tych relacjach i materiałach o historii Tatr w Poznaniu zarobiłam chyba wtedy. Uruchomienie poznańskiego szybkiego tramwaju to była rzeczywiście inwestycja, na którą się czekało i to był ogromny sukces ówczesnego prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. To było jego oczko w głowie. On się zresztą o te pieniądze na inwestycje bardzo mocno starał. Była zresztą obecna na tej inauguracji premier Suchocka. No to był sukces. Chyba myślę największy sukces lat 90. w Poznaniu, jeśli chodzi o inwestycje.
Powiedz Aniu, jak to jest, jeżeli popatrzymy na tę pestkę dzisiaj, bo widzimy, że ona już jest trochę za mała, mówiąc krótko. Na ile lat wystarczyło tak naprawdę tej pestki?
Ona od początku była linią, która jakby spełniła oczekiwania. Ona była, no nie powiem, że ona była zatłoczona od samego początku. To były przewozy właściwie całego Piątkowa i Winograd do centrum miasta. I ja pamiętam na przykład potem strajk MPK, jak pestka stała i ile to znaczyło, i jakiekolwiek awarie, które się wydarzały na pestce i te zawsze tłumy ludzi wędrujące tą trasą, próbujące i pasażerowie, którzy przez przystanki wychodzili dopiero na górę, na autobusy, żeby się przesiąść. Wszystkie takie remonty, bo tam po drodze było kilka remontów, takich niedużych remontów szybkiego tramwaju. Jak bardzo zatłoczone zawsze są te autobusy zastępcze, którymi trzeba podjeżdżać. Ja myślę, że ten planowany remont pestki, który ma się zacząć w tym roku, to już też u niektórych wywołuje drżenie, jak to będzie. Bo rzeczywiście to jest jedna z moim zdaniem z najważniejszych linii, w ogóle linii komunikacyjnych, publicznych linii komunikacyjnych, które obsługują Poznań. Jej ranga się absolutnie nie zmieniła.
To na koniec jeszcze, czy pamiętasz, skąd się wzięła nazwa pestka?
Właśnie ona nie jest przypadkowa. Był konkurs na to, jak nazwać poznański szybki tramwaj. No, taki sympatyczny konkurs wtedy był. I wygrała ją pani, która nazywała się Pestka. I jej się po prostu, jej swoje własne nazwisko skojarzyło z tym skrótem PST. I stąd ona wygrała ten konkurs i trzeba powiedzieć, że ta nazwa się bardzo skutecznie przyznała. Chyba dzisiaj wszyscy, którzy mówią o pestce w Poznaniu, wiedzą, że to chodzi przede wszystkim o szybki tramwaj.
Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam również.
W środku dnia.
No, pan dyrektor pamięta w końcu, gdzie była ta inauguracja, w którym miejscu?
Więc ta inauguracja była jednak na
Słowiańskiej.
Nie, na Sobieskiego, na pętli.
Na końcu.
Na początkowej pętli. Tam na więcej miejsca było i tam była ta
przecięcie wstęgi.
Wstęgi, tak. No tam wtedy wsiadali ci wszyscy oficjele do tramwaju i udawali się właśnie na tą trasę. Natomiast takich parę sprostowań. No, pani Ania faktycznie wtedy bardzo była zaangażowana i pamiętam doskonale naszą współpracę, bardzo dobrą zresztą, z panią Anią Sochacką. Natomiast tramwaje te Tatry to miały być wisienka na torcie, bo ich tego było 10 zakupionych, natomiast na początku, na samym początku były 23 pociągi na tej trasie jeździły, czyli natomiast to był tylko sam początek, bo później ta liczba się podwiększyła do 44 pociągów, żeby zapewnić tą przepustowość. Tam na tej trasie dziennie przejeżdża około 100 tysięcy pasażerów. Czego ona jest taka popularna? No i dlaczego taki sukces to był? Przed uruchomieniem Peski przejazd z osiedli tych piątkowskich do mostu teatralnego trwał około 30 minut. Natomiast po uruchomieniu Peski ten czas się skrócił do minus 12. No to jest radykalne skrócenie czasu. To jest 20 minut, które ludzie mogli sobie dłużej pospać i 20 minut, które zaoszczędzali właśnie rano.
Jeśli nie było korków, panie dyrektorze, bo autobusy stały bardzo często.
Oczywiście, a tutaj to była pierwsza linia, która nigdzie nie miała styku z ulicą, nigdzie jej samochody nie przeszkadzały. Oczywiście dopiero się to pojawiało na moście teatralnym i dlatego na moście teatralnym się tworzyły duże zatory. I te zatory z mostu teatralnego praktycznie zniknęły dopiero po uruchomieniu drugiego odcinka Pestki od mostu teatralnego do dworca zachodniego. Wtedy dwie linie odeszły z tego miejsca, z tego węzła mostu teatralny i to znacznie usprawniło komunikację w centrum Poznania, bo to tak trzeba powiedzieć.
Panie dyrektorze, zacznijmy od początku jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy. Te 80 lata, no w 82 roku zaczęła się teoretycznie budowa, czyli 15 lat budowano tę trasę. Właśnie jak na standardy PRL-u to chyba nie było wcale długo.
Nie było to długo, chociaż ta budowa się strasznie ślimaczyła na początku. Starsi z Państwa pamiętają pewnie te wykopy, które się pojawiły. Część ludzi nie wiedziała, po co są te wykopy. Mówili, że jakiś tam basen może będzie urządzony, może coś. Później się pojawiły słupy pod estakadę w Dolinie Bogdanki. No i dopiero właściwie pod koniec lat 80. ta budowa jakoś ruszyła, a zdecydowanie ruszyła właśnie w roku, na początku lat 90., kiedy Poznań, to co pani redaktor mówiła, pozyskał dodatkowe fundusze dzięki życzliwości i dzięki poparciu pani premier Suchockiej wówczas.
No to zawsze jak ma się swojego w Warszawie na stanowisku.
A jeszcze hamowana ta budowa była z tego względu, że no, Warszawa nie dopuszczała do myśli, że w Poznaniu zostanie uruchomione coś na wzór metra, premetro tak zwane, a Warszawa jeszcze metra nie miała. No, Poznań miał być pierwszy, no to nie mieściło się to Warszawie jaką w głowie. Oczywiście takich elementów trochę politycznych było więcej, bo na przykład w pewnym momencie na trasie PST, gdzie budowano ten wykop, natrafiono na jakiś nieznany kabel. Okazało się, że jest to kabel linii telefonicznej, linii Berlin-Moskwa, no, którego nie można było ruszyć. No, bo nie było go w planach, no ale był. I był czynny. I powstała prawie, że polityczna afera, że trzeba go będzie przeciąć i trochę przełożyć, a to nie może przerwać komunikacji na tej linii dłużej niż na tam parę godzin. Ale to się też udało to pominąć, tą trudność pokonać. Także wiele takich elementów było, które były trudne do pokonania. Takim bardzo nowoczesnym elementem była również sama pętla Sobieskiego, gdzie to była pierwsza pętla, gdzie całe sterowanie ruchem odbywało się w sposób komputerowy. To był specjalny taki, też nowoczesny system sterowania zwrotnicami produkcji Hanning-Kahl, o ile pamiętam. I to było też taka kolejna nowoczesny element, że motorniczy nie musiał wychodzić z tramwaju. Ten dyżurny ruchu też nie musiał przestawiać. Wszystko to robił z poziomu pulpitu komputerowego.
Proszę bardzo, i to były lata 90. Już komputery były na trasie PST. Proszę Państwa, gdyby Państwo mieli jakieś fajne wspomnienia z Pestki swoje, to zapraszam 618-654-6654, a my teraz odwiedzimy Pestkę, bo chcemy porozmawiać też o tych dzisiejszych problemach, które są na Pestce. To zanim Pan Stanisław, bo widzę, że już Pan Stanisław dzwoni, to jeszcze posłuchajmy tego. To był Piotr Świątkowski na dziesięciolecie Pestki, czyli 2007 rok.
Czasami jest są rzeczywiście, jak się zbierze jakaś przerwa i zbierze się więcej ludzi. Ale generalnie jest bardzo dobra.
Nie spóźnia się.
Powiem tak, ja dojeżdżam głównie tutaj do mostu teatralnego, także mi jest obojętnie którym.
A w środku, w tramwaju?
W środku? No nie jest najgorzej. Dosyć dużo już jeździ tych nowych tramwajów, także jest tak w miarę. No ja nie narzekam w każdym razie.
Nie pchają się na panią ludzie, nie.
No nie, no czasem się pchają, nie stąd, to się pchają pewnie. Zdarzy się.
Myślę, że mniej więcej jest to przemyślane tak, że zostało dostosowane do potrzeb. Oczywiście nie wszystkich, ale to jest stan idealny. No i sądzę, że jest profesjonalna generalnie obsługa na Pesce.
Kiedy wysiadam z mojego autobusu i na ten tramwaj, którym bym chciała jechać, to już akurat jest po tym tramwaju. Autobus tak dokładnie przyjeżdża na styk. Ja już nie zdążę.
No to może coś napisać do MPK, żeby czekał.
A bo ja wiem. Nie sądzę, bo wie pan, jednemu pasuje, drugiemu nie pasuje, wszystkim się nie dogodzi.
Lepiej by było, gdyby była zwiększona ilość tramwajów. Chociaż w tych szczytowych godzinach ruchu, jak się jedzie na przykład na 8, gdy zaczyna się rok szkolny, to jest tragedia.
No najwyżej 10 pestką, a tą samą odległość gdzieś tam, powiedzmy, w drugą stronę, gdzie pestka nie jeździ, zmarnuje pół godziny, nie?
No i po 15 latach właściwie mamy te same problemy, panie dyrektorze. Zanim pan Stanisław, to chciałem pana zapytać. Przecież była koncepcja, żeby tam jeździły dłuższe te pociągi. I wtedy nie byłoby chyba takich problemów.
Znaczy tak, oczywiście jak w momencie uruchamiania Pestki mieliśmy te sławne Helmuty, które nie były specjalnie mocno pojemne. Później kolejne zakupy tramwajów, które były robione, kolejne Siemensy, czy później tramwaje Robert Transu, były również pod kątem między innymi Pestki, żeby one były znacznie dłuższe. Jednym z kryteriów wyboru na przykład tramwajów wtedy, co przetarg został rozstrzygnięty, było to, żeby miały jak najwięcej drzwi i jak najszersze drzwi. Dlatego, że o szybkości przemieszczania się tramwajów nie decyduje tylko
pojemność,
ale tak, również tak. Szybkość wymiany pasażerów. I ta szybkość wymiany pasażerów nam zależało, dlatego drzwi były najszersze ze wszystkich drzwi, jak wtedy w Polsce w tramwajach były. Również ilość drzwi była znacznie większa. Częstotliwość kursowania troszeczkę jest warunkowana sterowaniem ruchu. Nawet była w pewnym momencie koncepcja, żeby było automatyczne sterowanie, czyli tramwaj zbliżający się do poprzedniego, żeby samoczynnie hamował. Ale to z kolei też zmniejszyło przepustowość. Dlatego zdecydowano się, nadal jest jazda na widoczność. Być może, że to się jeszcze zmieni w miarę rozwoju postępu technicznego. I ta ilość tramwajów zwiększała się stale znacznie. Uruchamialiśmy również tramwaje tak zwane szczytowe, które jeździły tylko w godzinach szczytu, później były wycofywane. I tak jak mówię, wcześniej wspominałem, ten węzeł na moście teatralnym, udało się go rozładować trochę z jednej strony przez wydłużenie przystanku na samym moście teatralnym, zrobienie go jako przystanek podwójny, no i później przez to prowadzenie części tramwajów w kierunku na dworca zachodniego.
Panie Stanisławie, witamy, dzień dobry.
No witam serdecznie. Przede wszystkim Jana Filika chciałem pozdrowić, bo byłem mieszkańcem Jeżyc. Razem współpracowaliśmy w Komitetach Obywatelskich na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce z Krysią Stachowiak, z Pędkim i kilkoma innymi jeszcze osobami. Pewnie mnie tam za bardzo nie pamięta, bo się odsunąłem dość wcześnie od tych wszystkich samorządów i tych innych działań. Ale kilka lat żeśmy, że tak powiem, próbowali zmienić perłowską rzeczywistość i przywrócić jakąś normalność. A co do Pestki, no mieszkałem bardzo blisko, bo mieszkałem na Michałowskiej, w związku z tym obserwowałem tą budowę przez cały jej okres. I muszę powiedzieć, że pamiętam doskonale te wykopy, tą wodę w tych wykopach, te przerwy w budowie, gdzie to właściwie stało bardzo długi okres czasu i wszyscy się zastanawiali, co będzie z tym dalej. A jak wbijali pale na końcowym przystanku, to byłem przekonany, że ten szybki tramwaj zostanie przez tory kolejowe przedłużony i dotrze do terenu wtedy budowy Uniwersytetu.
Takie są ciągle zamiary, panie Stanisławie.
Ale ja wtedy, widząc te pale, to byłem przekonany, że to jest już budowa przeprawy przez te tory. Sobie tak skojarzyłem, że tu będzie się ten tramwaj urosił do góry, pojedzie dalej i tak to będzie wyglądało. W dzisiejszej perspektywie no, muszę powiedzieć, że no, chyba zabrakło jakichś nam takich gospodarzy, mimo że i prezydent Kaczmarek się wywodzi z Komitetu Obywatelskich i wojewoda przecież musiał, to wszyscy, że tak powiem, działaliśmy w jednym gronie. No chyba zabrakło odwagi, chyba zabrakło jakiejś determinacji, żeby to zrobić do końca, nie mówiąc już o drodze, która biegnie wzdłuż szybkiego tramwaju, gdzie mamy momentami dwa pasy, potem jeden pas i to też tak zrobione jest nie do końca. No może kiedyś to nastąpi i rzeczywiście doczekamy czasu, gdzie to będzie rzeczywiście funkcjonowało, nie mówiąc o końcowym parkingu na samym końcu tej pestki, którego no, brakuje niesamowicie dla ludzi, szczególnie przyjeżdżających od tej strony Suchego Lasu i dalszych terenów, gdzie mogliby zostawić samochód i się przesiąść. I to jest tak no, nie do końca chyba ta inwestycja zbudowana. No i mam pytanie do Anna Filikę. Jak patrzy na to z perspektywy tych 25 lat? Co się nie udało zrobić? Co, że tak powiem, należałoby zrobić dzisiaj, już teraz, a co jeszcze może jutro?
Dziękujemy
panie Stanisławie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie.
Panie prezesie.
Dziękuję za pozdrowienia i pozdrawiam również. I teraz co się nie udało zrobić? No, parę rzeczy zostało, że tak powiem, wykluczonych, pominiętych. Na przykład miało być połączenie torów PST z torami na Pętę Piątkowską. Ona miała wychodzić tam w rejonie dzisiejszej plazy i tam miała się łączyć z torami 11, 9, jak to dzisiaj najpopularniejsze tramwaje. To nie zostało zrobione, to zostało zarzucone, ten pomysł. Zarzucony został również pomysł przystanku, takie miało być centrum przesiadkowe Grudzieniec. Tam ten przystanek nie powstał, być może kiedyś jeszcze powstanie, warunki na to są. Także to są te rzeczy, które się nie zrobiło, były w planie, nie zostały zrobione. Jeśli chodzi o tą drogę wzdłuż Pestki, ja pamiętam, jak były początki dyskusji, że tej drogi w ogóle nie należy robić. Że
no bo skoro mówiło, tramwaj będzie, to po co?
Że ta droga odbierze pasażerów w Pestce. No, co okazało się zupełnie nietrafnym spostrzeżeniem, dlatego że pasażerów Pestce nie odebrała ta droga. Natomiast co jeszcze spowodowała Pestka? Pestka spowodowała to, że mieszkania wzdłuż, w pobliżu Pestki, po przystanku Pestki są w tej chwili najdroższymi mieszkaniami w Poznaniu. Pestka spowodowała to, że powstało szereg centrów handlowych, jak chociażby Pestka, Plaza, które są powstały dlatego, że powstała Pestka. I mają łatwo klientów, można tam dowieźć właśnie tramwajami. Szereg innych punktów usługowych, które powstały też dzięki Pestce. Jeśli chodzi o parkingi, to te parkingi jeszcze się w Poznaniu nie przebiły. Ja tylko zwrócę uwagę, że powstało kilka parkingów Park and Ride, czyli takich, które miały ułatwić przesiadanie z samochodu na pociąg czy na tramwaj. One nie cieszą się niestety za dużą popularnością. Chociażby taki ostatnio powstały parking przy ulicy Biskupińskiej, przy stacji kolejowej. No on jest świeci pustkami. Ja tam często dosyć przejeżdżam i widzę, że tam kilka samochodów, jeżeli jest, to jest dużo.
Poznań Wschód, tak?
Nie, Poznań Szczeszyn.
Szczeszyn.
A Poznań Wschód też miał być. Aha. Ale jeszcze to jest jeszcze w planach
ciągle. W fazie budowy. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja już 30 lat nie mieszkam w Poznaniu, ale gdy mieszkałem, to pamiętam, że prasa w 76 roku, czyli w tamtym stuleciu, pisała, że ten tramwaj powstanie. I nawet obliczono, ile będzie kosztował ten tramwaj. I wówczas tramwaj kosztował złotówkę, nie było biletów strefowych, autobus kosztował 1,50 zł, a obliczono, że Pestka będzie właśnie kosztować 5 zł będzie bilet. I były chyba takie plany, ja już teraz dokładnie sobie nie przypominam, że miałem być aby przedłużeniem do Górczyna, tu po właśnie po szynach kolejowych, zdaje się.
Do Lubonia, to, zdaje się, nawet o przedwojenne koncepcje mówiły nawet.
To znaczy, to tak sobie tam kojarzę i przypominam, ja przyznam się, że ja już też 30 lat mieszkam w Poznaniu, że jeszcze ani razu tym trasą nie jechałem, ale jak panowie to mówią, to muszę się kiedyś wybrać, bo pamiętam, jak te słupy budowano, jak te wykopy robiono tutaj wzdłuż tutaj ulicy, tutaj wzdłuż torów kolejowych i tak dalej, to wszystko pamiętam, także no i potem ta budowa ruszyła, potem stanęła. I tak się zastanawiałem, czy tych słupów już nie rozbiorą, bo to długo to trwało, zanim została wznowiona w ogóle budowa tej linii tramwajowej, no ale chwała Bogu, że została dokończona, bo szkoda by było tych wielu lat włożonych tam pieniędzy i pracy, że to miałoby tak stać i niszczyć. Ale no chwała Bogu i sprawdziła się.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za pana wspomnienia. No to rzeczywiście przez 15 lat budowanie czegoś, czego nie można w danym momencie skorzystać, to była taka abstrakcja zupełna dla mieszkańców. Czy nie było, panie dyrektorze, takich koncepcji, żeby na początku jakiś krótszy odcinek może zbudować jednak?
Znaczy tak, ja może tylko podam dwie daty historyczne, bo to tutaj ci słuchacze o tym mówili. Pierwsza koncepcja tramwaju, który później przekształci się w tę pestkę, to powstała w roku 1928. To miała być taka szybka kolej miejska, wtedy to się tak nazywało, na trasie od Lubonia aż do Winiar. I to była taka pierwsza koncepcja. Natomiast plan rozwoju miasta Poznania, który powstał w roku 1945, czyli już po wojnie, przewidywał dwa warianty. Jeden wariant w tunelu, a drugi wariant na wydzielone torowisko. I to, co powstało, to jest takie pomieszanie tego, bo nie ma tunelu, ale jest wykop. Nie wszystko jest na poziomie zerowym, bo jest wiadukt, czyli estakada. Natomiast prace projektowe już tego tramwaju, który jest w tej chwili, ruszyły w roku 1978 i wówczas była to koncepcja taka, że tramwaj PST ta linia właśnie ma być wydzielonym w ogóle odrębnym bytem komunikacyjnym z odrębnym taborem. Ten tabor został nawet zaprojektowany w ówczesnym biurze projektów taboru kolejowego i na deskach był już gotowy ten tabor.
Ale to jest niesamowite, jak oni widzieli przyszłość w 1978 roku. To był Zygmunt Nowak, tak?
Zygmunt Nowak był jednym z projektantów pierwszych. Koordynatorem projektantów i był jednym z głównych projektantów.
I oni w latach 70. przewidzieli to, że w 2022 roku taka trasa kolejowa to jest właściwie przyszłość komunikacji.
Wtedy nie było jeszcze osiedli na Piątkowie. No. Ale już o tym się mówiło, że później były takie koncepcje właśnie przedłużenia do Moraska nad tymi torami, o których tutaj jeden z słuchaczy wspomniał.
No, tamten jeden przystanek by się akurat przydał.
Tak, na pewno. Ale to jest skrzyżowanie z torami kolejowymi, to jest wtedy też bardzo droga inwestycja.
No, myślę, że patrząc na dzisiejsze inwestycje w Poznaniu, to te tory kolejowe by się krzyżowały na poziomie 1-1. To znaczy nie byłoby tunelu ani mostu. Taka mała złośliwość. Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, tutaj różne nazwiska padały, tylko nie padło na chyba najważniejsze nazwisko inicjatora tego wszystkiego, a mianowicie pana prezydenta Andrzeja Witowskiego, od którego praktycznie chyba to wszystko się zaczęło dzięki jego pomysłowi i zaangażowaniu wstępnemu. I dzięki temu ta peska służy i współczuję rzeczywiście mieszkańcom Piątkowa i Winograd z powodu czekającego remontu ich.
No tak, po 25 latach co to robi. Dziękuję, że pan przypomniał nazwisko pana prezydenta Andrzeja Witowskiego, bo rzeczywiście to przed jeszcze prezydentem Kaczmarkiem to właśnie on był inicjatorem tego wszystkiego. I panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Czy dobrze usłyszałem, bo tak gdzieś w połowie audycji włączyłem się, że jakiś remont pestki jest planowany, tak?
Tak.
Super, no nareszcie. To bardzo, bardzo dobrze, bo torowisko tam już teraz rzadko korzystam, bo ja się tam wychowałem na Winogradach, ale już tam nie mieszkam, ale prosi się już troszeczkę torowisko rzeczywiście o remont, bo tam zawsze było bardzo fajnie pod tym względem. Te tory były super i czuło się komfort tej jazdy. No, od kilku lat, jak tam jadę na rodzinne strony, to troszeczkę się popsuł ze względu na torowisko.
Ono już było wymienione częściowo, na pewno w kilku miejscach.
Chyba tak. Ale pomysł bardzo fajny w ogóle na PST i wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to byliśmy pierwsi w kraju, jeśli chodzi o taki pomysł, Poznań. Bo potem kolejne miasta zaczęły to kopiować, ale Poznań był chyba pierwszy, także ten odcinek od mostu Teatralnego do Sobieskiego. No i taki, ja uważam, że kolejny szybki tramwaj to jest od osiedla Lecha tam do Franowa, tak? Bo to jest bardzo podobna linia, praktycznie bezkolizyjna, tylko przystanki. Super pomysł. I taką ciekawostkę, bo był taki czas, że się też tym interesowałem. Poznański szybki tramwaj jest drugim co do szybkości, jeśli chodzi o takie podobne linie w kraju. Najszybszym jest szczeciński szybki tramwaj. Chodzi o średnią prędkość przejazdu na danym odcinku, nie? Także tam jest najszybszy, ale nasz był pierwszy i jest drugi pod względem szybkości w kraju. Także fajnie, że coś takiego jest w Poznaniu. Pozdrawiam.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Panie dyrektorze, naprawdę tam są tory te oryginalne na niektórych odcinkach pestki jeszcze?
Na niektórych odcinkach są, na troszkę odcinkach, dlatego że na łukach, gdzie następuje znacznie szybsze zużycie torów, część torów była już wymieniana. No ale jest nadszedł taki czas, że faktycznie te tory wymagają wymiany. Myślę, że również przy okazji będzie robiona sieć trakcyjna, bo to też jest...
No tak, jak się zamyka, to wtedy wszystko trzeba zrobić. Panie dyrektorze, panie prezesie, ile kosztowała pestka? Jakoś możemy powiedzieć...
Tego właściwie bardzo trudno powiedzieć, ile ona kosztowała faktycznie, dlatego że w międzyczasie mieliśmy denominację pieniędzy, były zupełnie inne ceny. Jak była rozpoczęta budowa, to rozpoczęta budowa była w latach 80., później zakończona w 90., te ceny się bardzo zmieniały. Natomiast takie szacunki były robione i to tak gdzieś w około roku 2012, ktoś się, pamiętam, pochylił nad tym, żeby tą cenę jakoś tam wyszacować. I wtedy się mówiło, że ta pestka kosztowała w tych cenach roku 2012 około 680 milionów złotych. Tak wtedy szacowano. Na ile to jest prawdziwe, to nie wiem, no tak gdzieś takie
dzisiaj
szacunki
to już
były.
Się na pewno nie dało za te pieniądze zbudować.
No myślę, że nie.
Myślę, że to nie. Chociażby biorąc pod uwagę to, że ten tunel na Franowie, którym nasz słuchacz wspomniał, kilometrowy odcinek kosztował około 200 milionów, także w 2012 roku to było.
Ale ja myślę, że tunel jest droższy niż...
Znaczy muszę pana zaskoczyć, bo ja pamiętam, kiedy rozmawiałem wtedy z radnym Masłowskim, bo akurat ja budowałem, a nie Sochacka budowała pestkę, ja budowałem tunel, jako reporterzy, w cudzysłowie oczywiście. I wtedy pamiętam, że były te koncepcje też, żeby zrobić w tunelu, takim jak pestka, żeby to przez osiedle Rusa szło. I tam różnica pomiędzy... Inne przepisy już wtedy też były odnośnie hałasów, odnośnie i tak dalej. Już nie można byłoby tak zrobić jak pestkę. Musiałyby być tam jakieś ekrany dodatkowe, zabezpieczenia. I pamiętam, że różnica pomiędzy właśnie tą wersją tunelową, a tą zamkniętą, była naprawdę niewielka. Tam była kwestia bodajże 10% wartości całej inwestycji, więc to się nie opłacało po prostu zrobić.
Tak, to wtedy tak było. To ja pamiętam też doskonale.
No, więc dlatego wtedy ta koncepcja tunelu przeszła. No i szczerze mówiąc, to bardzo też fajnie jest.
Natomiast jeszcze bym wspomniał to, co tutaj słuchacz przed chwilą mówił o prędkości. Mhm. Faktycznie prędkość ta komunikacyjna na tej trasie pestki od pętli Sobieskiego do Mostu Teatralnego wynosiła, czy w tej chwili być może troszkę to jest różnie, ale było to około 34,9 km na godzinę. Podczas gdy średnia prędkość tramwajów z wyłączeniem pestki była 17 na godzinę, czyli połowa. I to jest, to najlepszy świadczy, jaki to jest efektywny środek transportu.
A najszybciej i z jaką prędkością jadą tam tramwaje?
Znaczy, tramwaje tam mogłyby jeździć z szybkością do 70 km na godzinę. Myśmy tam wtedy ograniczyli do 65 chyba. I to było konstrukcyjnie ograniczone prędkość wagonów ze względu bezpieczeństwa. Natomiast w tej chwili myślę, że jeżdżą troszkę wolniej ze względu na stan torowiska właśnie.
Panie Tadeuszu, witam. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Już myślałem, że mi się nie uda. No nie jechałem nigdy pestką. I myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Ale słyszę tutaj dyskusję czy wychwalanie pestki, że była pierwsza, że najszybsza i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko fajnie. Tylko, że no na tym się kończy, nie? Bo myślę, że w takim dużym mieście jak Poznań no komunikacja jest bardzo ważna i nie jest to łatwe zadanie, ale żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, no to musi być bardzo dobry gospodarz, bardzo dobry taki organizator, no i przede wszystkim wizjoner. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, który zrealizuje projekty, plany, ale nie tylko 5 lat do przodu, tylko trzeba myśleć może epoka za dużo, ale ze dwa pokolenia do przodu, bo zanim się to wszystko narysuje, pomierzy i tak dalej, no to, to trwa. Miasto się rozrasta, rozwija i się okazuje, że to ledwie wystarcza na bieżące potrzeby. Myślę, że tych inżynierów ruchu i tak dalej, to trzeba by pogonić za biurka, a może by usiedli na przystankach i porozmawiali z zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy na co dzień borykają się z transportem i ci
panie Tadeuszu, ale pan mówi, że pan nie jeździł pestką, to skąd pan to wszystko wie?
Ja obserwuję życie, rozmawiam z ludźmi, ja zabieram nawet celowo, zabieram ludzi na stopa i prowadzę z nimi dyskusję, jak się żyje, co im się nie podoba, co by zmienili w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. I wiele rzeczy wiem, i a jeśli nie wiem, a interesuje mnie to, to pytam u źródła, bo ten, kto jeździ samochodem po Poznaniu, no to nie bardzo będzie tam na temat tramwajów rozmawiał, wręcz będą mu przeszkadzały. Ale ci ludzie, którzy na co dzień obserwują coś tam, widzą, można by to poprawić, tamto zmienić i to przyniosłoby konkretne efekty. Na przykład w Poznaniu produkowało się, może jeszcze się produkuje tramwaje, no i firma dobrze prosperująca ma być sprzedana, czy już została sprzedana. Kupujemy jakieś Helmuty, jakieś tam jeszcze inne. No stwórzmy coś, no, mamy przecież mądrych ludzi wykształconych, stwórzmy coś na miarę naszych potrzeb. Pewnie, panie że Tadeuszu, fajnie jest coś tam podpatrzeć, skorzystać z różnych tych, ale no to trzeba zrobić szybko i sprawnie.
Panie Tadeuszu, będziemy to wszystko mieli na względzie, co pan powiedział. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
To się cieszę, to się cieszę.
Ja muszę powiedzieć, że pan Tadeusz jest totalnie myli. Dlatego, że jeśli chodzi o produkcję tramwajów, w tej chwili myśmy zakupili tramwaje zagraniczne, to były pierwsze, to były te Tatry, które były robione częściowo przez Czechów, częściowo przez HCP.
Mhm. No, teraz to już są prawie w 100% nasze.
Później były
nasze, bo
kilkanaście Siemensów, ale w tej chwili tramwaje, które kupujemy, to kupujemy wszystkie od poznańskiej firmy Modern Trans. I one już kilkadziesiąt tych tramwajów zostało wyprodukowanych i większość tramwajów, które jeździ w tej chwili po Poznaniu, to są właśnie tramwaje naszej firmy
pieniądze
rodzimej.
Pieniądze zostają tutaj, proszę państwa,
tak,
panie Tadeusz.
I to o tym trzeba pamiętać. Natomiast faktycznie, że zmieniają się koncepcje i będą się zmieniać. Ja pamiętam czasy, kiedy się mówiło, że Poznań będzie miastem milionowym, bo tak się to miał się tak rozwijać. No w tej chwili Poznań ma niecałe 500 tysięcy i jak dalej będzie, trudno w tej chwili powiedzieć. Buduje się bardzo dużo. I nawet te koncepcje rozwoju komunikacji tramwajowej, one są faktycznie bardzo bogate.
Panie prezesie, no, Poznań może oficjalnie ma poniżej 500 tysięcy, natomiast jeżeli doliczymy studentów, to jednak jest prawie 100 tysięcy ludzi, więc już jest 600. I właśnie to, co się pozmieniało, ludzie zaczęli mieszkać na tych obrzeżach miasta, czyli więcej dojeżdżają albo właśnie samochodami, albo komunikacją miejską. Akurat w przypadku pestki to jest ciekawe, że pan mówi, że ten parking Park and Ride tam na Chrobrego nie za bardzo, na Sobieskiego nie za bardzo.
Znaczy ja w tej chwili tam nie pamiętam, jak wygląda, ale wydaje mi się, że on w ogóle jest trochę mało popularny, to rozwiązanie Park and Ride. Być może, że trzeba to organizacyjnie trochę zmienić, ale myślę, że ta ilość pasażerów, która jeździ pestką, świadczy o tym, że ona jest potrzebna i że była potrzebna.
I na koniec chciałem pana jeszcze zapytać o taką koncepcję budowania metra w Poznaniu, bo właśnie pestka była takim premetrem, takim wstępem do tego. Mówiło się o różnych koncepcjach. Wiemy, że Poznań jest za małym miastem, żeby zbudować metra, ale takie odcinki podziemne tramwaju, które by bardzo usprawniły komunikację miejską w tych takich kluczowych fragmentach miasta.
Znaczy tak, w tej chwili się buduje niektóre odcinki, chociaż to są bardzo drogie odcinki podziemne, ale na przykład była koncepcja, miał być robiony remont Ronda Rataje, była koncepcja, żeby część, na przykład samochody były pod ziemią, a tramwaje na ziemią, albo odwrotnie.
Albo odwrotnie.
Ta koncepcja się nie przedarła, zostało wszystko w jednym poziomie, no ale i tak komunikacyjnie to się poprawi, no bo autobusy będą wjeżdżały na torowisko tramwajowe i będzie łatwiej się przesiadać z autobusu na tramwaj. Także tego typu rozwiązania są. No, kolejne rozwiązanie to jest tramwaj na Ramowice, gdzie też skrzyżowanie będzie dwupoziomowe z drogą. Mamy kolejne koncepcje takich rozwiązań, ale to wszystko jest bardzo drogie. I faktycznie, jeśli mówimy o metrze, myślę, że w Poznaniu metro nie powstanie, przynajmniej przy obecnym stanie rozwoju miasta Poznania, dlatego że, jak pan wspomniał, no, ludzie mieszkają poza Poznaniem. Bardzo duża część mieszka poza granicami miasta i tam wypuszczać metro tak daleko, no chyba się nie opłaci.
No, no na brzeżach na pewno nie, ale na przykład Święty Marcin pod spodem, jakby jechał tramwaj, fajnie by było.
Ale tak, byłoby bardzo fajnie, ale tylko musimy pamiętać o tym, że Poznań ma bardzo zagęszczone infrastrukturę podziemną właśnie w centrum miasta. I największym problemem byłoby się właśnie przebicie przez centrum, gdzie są wąskie ulice, stosunkowo wąskie ulice. To nie jest tak jak na przykład Warszawa, gdzie ma szerokie ulice.
Pani Violetto, na sam koniec króciutko poprosimy.
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie parkingu w Park and Ride. Ponieważ jeśli ktoś ma bilet miesięczny, ma darmowy wtedy parking na tym parkingu. A co ma, bo ja mam taki, jestem honorowym sprzedawcą i mam darmowe bilety, więc jak, co ja mam teraz zrobić?
Niestety ja na te pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że przy tym bilecie miejskiego właśnie też może pani za darmo parkować, ale to jeszcze bym sprawdził oczywiście w ZDM-ie najlepiej, żeby móc skorzystać z tego. Pozdrawiam. No widzi pan, panie dyrektorze, zawsze temat tych park and ride tutaj wywołuje. Ludzie bardzo często dzwonią, że dlaczego tu nie ma, dlaczego tam nie ma. No w tej chwili Górczyn jest takim miejscem, gdzie taki parking na pewno by się przydał, bo tam jest bardzo dobry węzeł przesiadkowy już w tej chwili. Także,
bardzo dobry, no?
Także tych miejsc będzie coraz więcej. I na sam koniec jeszcze pan Arman w takim razie. Krótkie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w tym czasie, gdy powstała Peska, akurat korzystałem z niej, byłem studentem w tym czasie, nie tylko ja. I to dla nas studentów był wielki przełom w komunikacji po mieście. No, dojeżdżaliśmy w bardzo krótkim czasie. Skróciło to około godziny do kilkunastu minut nam dojazd. No, po latach, jeżeli się, jak się pojawiłem, jak kampus już Morawsko był jak uniwersytet przeniósł się na kampus Morawsko, to też jest znakomity dojazd w momencie, gdy w komunikacji PKP przechodzi się na jeden peron i w kilkanaście minut jest się tak naprawdę na uniwersytecie. I słyszałem wiele właśnie takich opinii od osób, pracowników, studentów, że oni dzięki temu właściwie mają w tej chwili bardziej komfortowo, porezygnowali z mieszkań, niektórzy w Poznaniu przenieśli się na zewnątrz. Także to jest im plus i chciałem to podkreślić tu. No i jeszcze jeden komentarz, że średnia szybkość przejazdu tramwaju w innym mieście czy gdziekolwiek, to nie oznacza, że to jest to nie jest to samo, co ilość przewożonych osób w danej jednostce czasu, tak? A chyba bardziej o ten drugi parametr nam chodzi niż o ten.
Tak, to na pewno, tak, tak. Bardzo dziękujemy panu za ten telefon. Panie prezesie, właśnie to przewożenie ludzi, liczba. Pestka chyba nie ma sobie równych w Poznaniu.
Nie, no na
nie,
pewno
ma, nie, nie ma takiej trasy, która tak dużo ludzi w ciągu godziny
Na pewno przemysł. Nie. To raz, że ze względu na częstotliwość, tam któraś z pań słuchaczów mówił, że czeka, nie zdąży tu w wywiadzie z panią Suchacką. No ale przecież tam się pojawia co dwie minuty na przystanku, na każdym przystanku Pestki, więc to najwyżej więcej jak dwie minuty nie będzie czekała.
Ale to tak zawsze jest. Kiedy my przyjeżdżamy tramwajem, to autobus akurat odjeżdża, ale ci, co przyjechali tym autobusem na Pestkę, to akurat zdążyli, więc
tak.
W drugą stronę to akurat działa. Tak to zawsze jest, proszę państwa, przy planowaniu takich inwestycji. 25 lat temu została oddana do użytku poznańska Pestka. Dokładnie 25 lat temu pierwsi pasażerowie przejechali się tą budowaną od 82 roku trasą. W naszym studiu był dzisiaj inżynier Jan Firlik, były wiceprezes MPK, no i też odpowiedzialny tutaj za tą Pestkę. Pewnie część pańskiego życia, panie prezesie.
Tak, na pewno tak.
Bardzo państwu dziękuję. Audycja w środku dnia dobiegła właśnie końca. Zapraszam państwa na popołudniówkę Radia Poznań o 15.30, a po godzinie 13.00 Franciszek Walerych na naszej antenie. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.